Bardzo dziękuję Wam za obecność i cieszę się, że właśnie pomimo tego, że już dzisiaj mieliśmy okazję kilka razy się spotkać na różnych naukach, jeszcze teraz wykrzesaliście trochę sił u końcu dnia, aby najpierw pomodlić się na różańcu, a teraz wsłuchiwać się w słowa tej katechezy. Jest dla mnie wielką radością, że ta katecheza będzie dotyczyła Maryi. Kiedy ustalaliśmy z księdzem proboszczem tematykę poszczególnych spotkań, to było dla nas obu oczywiste, że przynajmniej jedna nauka musi dotyczyć Matki Bożej. Bo Matka Boża to jest najwspanialszy dar Boga dla ludzi, zaraz po Eucharystii. To jest wspaniały dar Boga dla ludzi, dla każdego z nas. Dlaczego, to jeszcze dzisiaj będę mówił, ale my wciąż musimy się na nowo uczyć, czym jest ten dar, jak możemy z tego daru korzystać, a przede wszystkim jak tego daru nie zlekceważyć, nie przeoczyć. Są tacy, którzy jak słyszą, że są jakieś konferencje maryjne, rekolekcje maryjne czy modlitwy maryjne, to rzucają wszystko i jadą, bo wiedzą, że tam się będą działy cuda i rzeczywiście tak jest. Tam, gdzie jest Maryja, tam się dzieją wielkie cuda. No ale też są tacy, którzy na odwrót właśnie wtedy myślą, a będzie nudno, będziemy musieli się modlić na różańca, to jest taka długa i nudna modlitwa. No tak może mówić tylko człowiek, który nigdy nie doświadczył mocy Maryi w swoim życiu. Dlatego my mamy być właśnie dla nich takimi znakami, że właśnie na Maryi warto budować swoje życie. I chciałbym, żeby ta nauka, ta katecheza przekonała nas do czegoś takiego, czym jest opcja na świętość, żeby zachęciła nas do tego, abyśmy stawali się świętymi, abyśmy wybrali świętość. I tą opcją na świętość dla nas ma być życie z Maryją, budowanie naszej drogi duchowej właśnie razem z nią. Zauważmy, że wielu katolików dzisiaj żyje w takiej opcji na minimum. I to jest właśnie taki minimalizm duchowy, religijny, troszkę tak jak w tym przysłowie: siusiu, paciorek i spać. I to jest właśnie cała religijność tak wielu katolików. I wiemy, jak ona jest krucha, jak ona się nie sprawdza, że wielu spośród nich no po prostu już dzisiaj są poza Kościołem. Dzisiejsze czasy, co już dzisiaj podkreślałem, są bardzo wymagające dla ludzi wiary. To są takie ataki, takie uderzenia, no, w których będzie trzeba się opowiedzieć, albo jesteś po tej stronie, albo jesteś po tej stronie. Nie będzie miejsca dla tych, co właśnie są w środku i ani w lewo, ani w prawo. To już się skończyło. Tak było przez dziesięciolecia w Polsce. Ale to się kończy i widzimy, jak ta segregacja postępuje i trzeba się opowiedzieć, po której jest tej stronie. Ta nasza wiara musi być zdecydowana, musi być uzasadniona, musi być ustawiona właśnie na ten wybór, wybór Boga, wybór świętości. Jeśli tak nie będzie, to niestety bardzo szybko przejdziemy na tę drugą stronę. A więc dzisiaj nasza religijność nie może być taka bezrefleksyjna, taka tradycyjna, z przyzwyczajenia, bo po prostu zło nas zniszczy, zdepcze w nas resztki wiary. Przychodzą takie próby i przyjdą jeszcze kolejne, w których, jeśli nie będziemy mieli dobrego umocowania, szczególnie właśnie w takich potęgach jak Maryja, no to uważam, że przegramy. I właśnie wszystko zaczyna się od rozumu. Ja to bardzo mocno podkreślam. Żeby to sobie ustawić w głowie, żeby świadomie przeżywać swoją wiarę, widzieć, że w tej wierze najważniejsza jest nasza osobista relacja z Bogiem, oparta na miłości, że ta relacja ma stawiać Boga w centrum naszego życia, ale nie dlatego, bo Bóg nam kazał, nie dlatego, bo jak tego nie zrobię, to pójdę do piekła. Chcę postawić Boga w centrum, bo Go pokochałem, bo Go świadomie wybrałem, bo Go poznałem. Poznałem Boga obecnego w świecie, ale także poznałem Boga obecnego w drugim człowieku. To jest mój wybór. To jest mój wybór i to się wszystko zaczyna od rozumu, od przemyślenia siebie, swojego istnienia, swojej wiary. Życie potwierdza nam, że gdy nam na czymś zależy, to wtedy naprawdę jesteśmy w stanie wiele poświęcić, włożyć w coś serce. O taką właśnie postawę chodzi w naszej wierze, w relacji z Jezusem. Ale jeżeli na czymś nam nie zależy, no to szybko zlekceważymy. I dlatego tak wielu ludzi później marnuje te wszystkie łaski, które otrzymało w sakramencie Chrztu Świętego i przez długie lata kateches. Tak łatwo z tego rezygnuje. My się chcemy uczyć od Maryi, jak przeżywać swoją wiarę. Wpatrujemy się w nią, bo wiemy, że ona przeżyła ją najlepiej. Uczymy się od niej, jak kochać Boga, jak tę miłość do Boga przekładać na codzienność. Jestem zawsze bardzo pozytywnie zdumiony, kiedy widzę ludzi, którzy właśnie od Maryi uczą się tej miłości Bożej. I to są przede wszystkim ludzie, których spotykałem na różnego rodzaju pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych, do miejsc, gdzie się objawia bądź się objawiała. To są właśnie też różnego rodzaju piesze pielgrzymki, na przykład na Jasną Górę w Polsce. Tam spotykałem setki, tysiące ludzi zakochanych w Maryi. I nie tylko takich, oczywiście też takich, których wiara była bardzo letnia, słaba. Może nawet niektórzy z nich nazwaliby siebie niewierzącymi, ale szli. Coś musiało się wydarzyć w ich umysłach, że uznali, że właśnie ten rodzaj pielgrzymki, pójścia w stronę Maryi, przybliży ich do Pana Boga albo przynajmniej pomoże im znaleźć jakieś odpowiedzi na pytania. Dokładnie mam tutaj na myśli takich dwóch młodych mężczyzn. Jeden był po studiach świeżo, drugi kończył studia i jechali właśnie na taką jedną z pielgrzymek zagranicznych do miejsc, gdzie objawia się Matka Boża. I jechali jako ludzie, można powiedzieć, zupełnie odcięci od Kościoła. Jak to jeden z nich powiedział, że Kościół dla mnie to jedna z ostatnich miejsc w moim życiu. I ich zachowanie w czasie tej pielgrzymki, przynajmniej przez te pierwsze dni, no, pozostawiało wiele do życzenia, ale ci, którzy jechali, no, widzieli już niejedne cuda i pozwolili tym chłopakom, jak to się mówi, trochę się wyszumieć, wyszaleć, okazać to ich lekceważenie. A dlaczego pojechali na te pielgrzymki? No bo pojawił się kolega, mądry kolega, który powiedział: słuchajcie, ja wam zapłacę za tą pielgrzymkę. To nie były małe pieniądze, za dwóch na dodatek. Ja zapłacę, ale pojedźcie tam. Pojedźcie tam i ufam, że coś się zmieni w waszym życiu. I nagle w połowie pielgrzymki widzieliśmy, że oni coś się w nich zmieniało. To, co było dobre, to to, że przychodzili na konferencje, że byli obecni na modlitwach, ale też wieczory to mieli takie bardzo po staremu. Ale w ciągu dnia byli obecni na tych spotkaniach z Maryją i w połowie nagle coś się zaczęło w nich łamać, zmieniać. I skończyło się na tym, że jeden i drugi przystąpili do spowiedzi z całego życia i jeden i drugi w drodze powrotnej dawali świadectwo, co się wydarzyło ich w życiu. Płacząc, mówili, co wydarzyło się w ich życiu przez te kilka dni. Jeden z nich mówił: ja nie wierzyłem, że to się wydarzy, że ja przystąpię do spowiedzi, że będę mówił o swoich grzechach księdzu, że ja coś tam poczuję, ale tak jest. Coś tam się wydarzyło w moim sercu, w mojej duszy. I to nie było jakieś chwilowe wzruszenie, bo w jakiś sposób nie bezpośredni, ale pośredni. Mam z nimi kontakt, wiem, co się u nich dzieje przez ludzi, którzy byli na tej pielgrzymce i którzy z nimi są w jakichś relacjach i oni w Kościele są i są bardzo zaangażowani w Kościół. No po prostu wydarzył się cud. I takich cudów wydarza się tysiące. Matka Boża doprowadza ludzi do Boga. Popatrzmy, jak nagłaśnia się te sytuacje, kiedy ktoś odchodzi od Boga, od Kościoła. Tutaj jakiś piosenkarz podpisał apostazję, tu jakiś aktor. I oczywiście robią z nich wielkich bohaterów. Czego bohaterów? Czego bohaterów? A z drugiej strony przecież codziennie tak wielu ludzi Matka Boża nawraca, walczy o ich serca i zwycięża. I zwycięża. I to jest właśnie to moje zdumienie, jak to się dokonuje z wielką mocą. Jak Maryja potrafi do góry nogami w tym pozytywnym znaczeniu obrócić życie niejednego człowieka, który tylko pojawi się na właściwej drodze, tylko da szansę. I dlatego jeżeli ktoś mnie pyta, jeżeli są takie jakieś trudności z kimś bliskim, z dziećmi, współmałżonkiem albo nawet i obcy, mówię: jedźcie do jakichś sanktuariów maryjnych. Pojedźcie w jedno, drugie miejsce, gdzie objawia się Matka Boża. Dajcie Maryi szansę, może będziecie świadkami wielkich cudów. I z drugiej strony też widziałem ludzi, którzy niekoniecznie tam jechali, bo spodziewali się jakichś cudów. Oni tam po prostu jechali po to, żeby oddać Matce Bożej to, co było dla nich ważne, co było ich smutkiem, trudnością, ale też i radością za coś podziękować, o coś poprosić. No po prostu tak, jak się jedzie do własnej matki. I to jest słowo klucz, że jeżeli my zaczniemy traktować Maryję jako matkę, to wtedy spełnimy życzenie samego Jezusa Chrystusa, który mówi: ja wam daję Maryję jako matkę, traktujcie ją jak matkę. To nie jest coś, co sobie wymyśliłem. To są słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa na krzyżu do świętego Jana Apostoła. Oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Matka Boża została nam dana przez samego Jezusa Chrystusa jako Matka nas wszystkich. I więc Jezus powiedział także do nas: traktujcie Maryję jak Matkę. Idźcie do niej ze wszystkimi bolączkami, idźcie do niej ze wszystkimi sprawami, radościami. Proście ją, a ona mi zaniesie to wszystko, co jest dla was ważne. Przez ręce Marii znajdźcie swoją drogę do Boga. Ci, którzy odkryją właśnie ten skarb, ten dar, to są ludzie naprawdę szczęśliwi. I dla mnie osobiście jestem niesamowicie wdzięczny moim rodzicom. Maryja zawsze była właśnie taką matką, taką osobą, do której można było i w modlitwie, i osobiście w różnych momentach życia, wciąż zresztą tak się dzieje, iść, prosić, dziękować, po prostu przy niej być. Po prostu przy niej być. I nieraz, kiedy zabraknie tej ziemskiej matki, okazuje się, że ona przychodzi ponownie z wielką mocą, żeby pokazać: słuchaj, to jest ziemska matka, ona wcześniej czy później, każda matka musi przejść do wieczności, ale teraz jestem ja, nie zostawiam ciebie samego, ja ciebie poprowadzę. Bądź przy mnie, rób to, o co ciebie proszę, a ja tobą pokieruję, nie pobłądzisz. Wcześniej straciłem ojca i matkę, ale miałem Maryję. I byłem przy Maryi jako chłopak, 20 razy pieszo na Jasną Górę szedłem jeszcze. I myślę, że wyszedłem na ludzi, nie pogubiłem się, bo była przy mnie Maryja. Jeżeli wy tego nauczycie swoje dzieci, super, nie musicie się o nic lękać. Nie musicie się o nie martwić, jeśli was kiedyś zabraknie. Bo Maryja na pewno ich nie spuści z oczu. Ona przede wszystkim chce nas jak dobra matka prowadzić, pouczać, wskazywać. I czego ona nas dzisiaj uczy? Przede wszystkim, kiedy się wpatrujemy na jej życie, to widzimy, że nie ma prawdziwej miłości do Boga bez modlitwy. Jeżeli ktoś się nie modli, no to po prostu no nie można powiedzieć, że kocha Boga. To tak jakby małżonkowie ze sobą nie rozmawiali i twierdzili, że się kochają. No nie ma miłości, jeżeli nie ma kontaktu, nie ma komunikacji. Ona cały czas prowadziła wewnętrzny dialog z Bogiem, ze swoim Synem. To była istota jej funkcjonowania, w swoim wnętrzu oddawać Bogu wszystko. To nie chodzi o to, że ja wciąż klepię w kółko bezmyślnie jakieś pacierze, ale potrafię rozmawiać z Bogiem, mówić Mu, co się dzieje w moim sercu, swoimi słowami. Oczywiście bardzo ważne jest też to, żeby odmawiać te kościelne regułki, różaniec. Oczywiście byleby to z sercem czynić, byleby to czynić no, tak, żebym wiedział, co ja teraz robię. Nie, że tak mechanicznie wyłączam się. Jedno jest ważne i drugie jest ważne. I tego właśnie uczymy się od Maryi. Modlitwa. Modlitwa na pierwszym miejscu. Pierwszy sposób okazywania Bogu miłości. I Maria też uczy nas, że owocem tej modlitwy będą wiara, nadzieja, miłość. Tak bardzo potrzebne cnoty w dzisiejszych czasach, gdzie tak wielu ludzi żyje i bez wiary, i bez nadziei, i bez miłości. Jakie to jest beznadziejne żyć kogoś takiego. Jak bardzo, żeby dzisiaj przetrwać w tej całej zawierusze, potrzeba właśnie tych trzech cnót, które po prostu trzeba sobie wymodlić. Kiedy człowiek się też modli, to owocem tej modlitwy jest koncentracja na sprawach Bożych. My wiemy, że po prostu sprawy Boże są najważniejsze. One mają być na pierwszym miejscu. Tu w ogóle nie ma dyskusji. W wielu miejscach na świecie i w Polsce niestety tę prawdę się stawia w wątpliwość, ale tu nie ma co dyskutować. Jeśli ktoś się modli, to wie, że sprawy Boże zawsze są najważniejsze, że tu chodzi o wieczność. I jeżeli będziemy się modlić, to sprawy Boże nigdy nie będą dla nas nieważne. Nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji. Maryja uczy nas także, że kiedy modlimy się, to także jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, na Jego dar. Modlimy się o nie, prosimy o nie i potrafimy z nimi współpracować. Maryja łaski pełna, Maryja najpełniej obdarzona darami Ducha Świętego. Ile dobra dokonało się przez nią. I najwięksi święci byli wielkimi czcicielami Maryi, ale też byli świętymi dlatego, bo od Maryi uczyli się współpracować z darami Ducha Świętego. Może być wiele różnych dziur w naszym życiorysie, może być wiele różnych zranień i tak dalej, spraw, na których nigdy nie mieliśmy wpływu. I tutaj właśnie bardzo pomaga modlitwa o dary Ducha Świętego, aby Duch Święty uzupełnił w nas to, co zabrali albo nie dali nam ludzie. Kto to odkryje, ten jest szczęśliwy. Ten odkryje nową jakość swojego życia. Jak bardzo potrzebne dzisiaj są dary Ducha Świętego i w małżeństwie, i w rodzicielstwie, czyli w prowadzeniu dzieci, w ich wychowywaniu, i w podejmowaniu życiowych zadań, i w powołaniu. Ile dzisiaj z różnego rodzaju pułapek, dróg na skrót. Ale wystarczy, że poddamy się pod prowadzenie Ducha Świętego i wszystko idzie, bo nas prowadzi Duch Święty. Ja się staram modlić o Ducha Świętego, te dary, dawać i prowadzić Duchowi Świętemu. I jak nabrało wartości moje kapłaństwo, jak zmieniło się moje podejście do różnych rzeczy, bo wystarczy, że oddajesz Bogu siebie, to swoje zadania, praca i one natychmiast zaczynają owocować. Jak to się mówi, na początku to się łowi ryby na wędkę, a w pewnym momencie jak się oddaje Duchowi Świętemu, to się łowi ryby całymi sieciami. I tak samo może być w waszym życiu. Oddać się Duchowi Świętemu, modlić się o dary Ducha Świętego. Od Maryi też uczymy się pokory. To znaczy właśnie takiej świadomości, że bez Boga nic nie możemy. To jest takie zdanie, do którego wciąż wracam. Sam sobie je często powtarzam. Słowa samego Jezusa Chrystusa. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Bez względu na to, czy jestem kapłanem, czy wy jesteście rodzicami, małżonkami, bez Boga nic nie możecie uczynić. Pamiętajcie o tym, tu trzeba być bardzo, bardzo pokornym, zawsze zależnym od Boga, zawsze Jemu dawać pierwsze miejsce, zawsze od Niego zaczynać dzień i z Nim ten dzień kończyć. Nigdy sam, bo jak sam, przegrywasz. Od Maryi uczymy się także, że tam, gdzie jest ona, tam jest jej Syn. Chcesz się spotkać z Jezusem? Spotkaj się najpierw z Maryją. Maryja uczy nas, że Chrystus najpełniej osobowo obecny jest właśnie w kościołach, w świątyniach, w czasie Eucharystii. Staje się obecny nie tylko duchem, ale i ciałem. Oczywiście pod postaciami chleba i wina konsekrowanego, a więc ciała i krwi pańskiej, ale jest obecny. I wiemy też, że przy ołtarzu stoi Maryja. Ona nas tu doprowadza. Co to za katolicyzm, który mówi, wierzę w Boga, ale progu kościoła nie przekroczy. A już na pewno nie powie tak osoba maryjna. Osoba maryjna nigdy tak nie powie, bo ona wie, że właśnie tutaj w świątyni spotykam się najpełniej z Chrystusem. Że tu jest obecna Matka, ona zawsze jest przy Synu. Nie ma żadnych wątpliwości, nie ma jakiegoś fałszywego katolicyzmu. A więc szanujemy świątynię, szanujemy kościoły. Jak pięknie troszczą się te wspólnoty maryjne, osoby maryjne o kościoły, świątynie, angażują się, przychodzą zawsze do nas, do kapłanów, mówią, księże, co tu możemy jeszcze zrobić dla naszego kościoła, dla naszej parafii. Włączają się, nie wiem, w sprzątanie kościoła czy w różne inicjatywy, w które trzeba po prostu z miłości do Boga się włączać, żeby utrzymać w pięknie, przyzwoitym stanie ten Boży przybytek. I zawsze pierwsze są te osoby maryjne, które wiem, że bardzo czczą Matkę Bożą. To jest najlepsze świadectwo, jak pięknie prowadzi ich Matka Boża. I potrzeba, żebyśmy właśnie też tak potrafili szanować i ten budynek, i też to, co dzieje się w środku, szczególnie Eucharystię. Żebyśmy rozpoznawali to jako święty czas, czyli najcenniejszy, najważniejszy naszego spotkania się z Bogiem tutaj na ziemi, razem z Maryją. Maryja też uczy nas, jak ufać Jezusowi. Uczy nas zaufania Jezusowi, szczególnie wtedy, kiedy nie rozumiemy tego, co dzieje się w naszym życiu. Może nawet nie rozumiemy czasem samego Jezusa, postępowania Boga. Popatrzmy, nawet Maryja tego nie rozumiała. Właśnie dzisiaj, 2 godziny temu, jak była Eucharystia, czytaliśmy Ewangelię, znalezienie Pana Jezusa w świątyni i w pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że obydwoje, Maria i Józef, nie zrozumieli, co mówił do nich Jezus, który po odnalezieniu w świątyni zdziwił się, że go rodzice szukali i mówili, czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Nie rozumieli tego, ale przyjęli do wiadomości. I tak samo właśnie, nie wszystko musimy rozumieć. Czasami właśnie zadajemy Bogu pytania, Boże, jak mogłeś na mnie dopuścić to i tamto? Dlaczego w moim życiu wydarzyło się to i tamto? Nie musisz znać odpowiedzi na te pytania i nie szukaj tych odpowiedzi. Dowiesz się w niebie, dowiesz się po drugiej stronie, dlaczego to i tamto wydarzyło się w twoim życiu. Widocznie takie były Boże plany względem ciebie, twojej rodziny. Bądź tutaj pokorny, bądź jak Maryja, która po prostu zatrzymywała i rozważała te sprawy w swoim sercu. Uczymy się ufać Jezusowi. A ileż więcej potrzeba tego zaufania, kiedy przychodzą chwile krzyża, cierpienia. Przecież wiemy, że doświadczała ich sama Maryja, kiedy przecież towarzyszyła Jezusowi od początku do końca, w całej Jego męce, drodze krzyżowej. I nie buntowała się, nie uciekła, nie odwracała oczu. Jakże my często uciekamy od Boga, od wiary, od krzyża, kiedy przychodzą te trudne chwile, buntujemy się na Niego. Boże, czemu mi to zrobiłeś? Ja byłem Ci tak wierny, a Ty mnie tak pokarałeś. A więc po prostu mówimy, Jezu, ufam Tobie i chcemy przede wszystkim pilnować naszego posłuszeństwa Bogu. To jest właśnie konsekwencja zaufania. Ufam Tobie, Boże, i jestem Tobie posłuszny. Jestem Tobie posłuszny, bo to prosi mnie Matka Maryja, która powiedziała w Kanie Galilejskiej, zróbcie wszystko, cokolwiek powie Wam mój Syn. Być Jezusowi posłusznym. Jak to dzisiaj trudno, kiedy świat mówi, wszystko Ci wolno, a Jezus mówi, nie wszystko Ci wolno. Maryja też chroni naszą wiarę, chroni ją przed wykrzywieniem, chroni naszą duchowość. Dzisiaj jest wiele rozłamów, nawet właśnie takich nieoficjalnych, ale rzeczywistych, także w ramach naszego kościoła, kościoła katolickiego. A tu jest jakiś pseudomistyk, a tu jest jakiś zbuntowany kapłan, a tutaj jest znowu ktoś, komu się wydaje, że prawie jest drugim Mesjasz. I ludzie lezą tu za tym, tu za tamtym, a ja tu jestem stąd, a jestem stamtąd. No przecież nie można tak robić, że jest jeden Kościół, mamy być jedną wspólnotą. I właśnie kto jest blisko Matki Bożej, wie, że nie można się godzić na takie rozłamy, że trzeba być Bogu posłusznym, ale także posłusznym przez szacunek do tej instytucji, którą sam Bóg ustanowił. Owszem, jest ta instytucja złożona z ludzi grzesznych, słabych, omylnych, ale też jest to instytucja, w której jest przestrzeń na Boga, Jego działanie. I dlatego trzeba tutaj tego się pilnować. Owszem, są ludzie, którzy się mylą, ale też jest Bóg. Chcę być Bogu posłusznym w Kościele, nawet kiedy nie rozumiem tego, co się dzieje. Oczywiście, jeżeli ktoś by namawiał do grzechu, do zła, no to za tym iść nie wolno. Nie można kogoś namawiać, choćby to robił nawet największy z biskupów, żeby namawiać do grzechu. No nie można być wtedy posłusznym. No bo jak być posłusznym do łamania grzechu? No nie. Bo jest jeszcze na tym wszystkim Bóg i Boże przykazania. Ale jeżeli jeden, przypuśćmy właśnie z takich biskupów, powie coś, co jest na przykład namawianiem do grzechu, no to masz przecież drugiego biskupa, trzeciego, czwartego. Naprawdę w Kościele katolickim nie ma problemu, jeżeli jeden się pomyli, masz jeszcze 10, 100, którzy są Bogu wierni i ciebie dobrze poprowadzą. I tak trzeba dzisiaj funkcjonować. Jeden się pomyli, szukaj tego, który się nie myli, tego, który jest mądry. Właśnie szukaj tego, który jest blisko Ducha Maryjnego, bo to jest pewność i gwarancja, że idzie we właściwą stronę. Dzisiaj także niestety wśród wielu świeckich jest taki nieraz duch sekciarstwa, szukanie jakiejś nadprzyrodzoności, magii, a tutaj coś się wydarzyło, a tutaj nie wiadomo co. Jakbyśmy napisali na plakatach, że dzisiaj będzie wieczorem uwalnianie od demonów i uzdrawianie, to by się tutaj ludzie nie pomieścili w kościele. Gwarantuję wam, bo to już przerabiałem na wielu rekolekcjach. Ale to nie o to chodzi. A jak napiszesz, będzie różaniec i konferencja o Maryi, no to przyjdzie 30 osób. Ale to wy jesteście wygranymi właśnie, te 30 osób. nie te 2000, które by tu mogło być, w poszukiwaniu jakiejś cudowności. To jest właśnie to myślenie magiczne. Tam, gdzie są cuda, jakieś znaki, tam przyjdziemy. Ale różaniec, katecheza, formacja i tam. W złą stronę nieraz idziemy i to trzeba oczyszczać. Dlatego człowiek maryjny nie szuka nadprzyrodzoności, nie szuka niepotrzebnych znaków. Jest bardzo pokorny, wolny od ducha pych. Wie, że to, co jest najwięcej, to już się dokonało w czasie Eucharystii i właśnie, kiedy przystępujemy do sakramentu pokut. Kiedy moje uszy otwarte są na Słowo Boże i choćbym zapamiętał zdanie, dwa czy trzy i wcielił je w swoje życie, to jest największy cud, który wyda owoce. Co z tego, że ktoś przyjdzie na jakieś tam spotkanie z pseudocharyzmatykiem, że noga go bolała, przestała go boleć. Hip, hip, hura, super było. Noga go przestała boleć, on dalej w grzechach żyje. Jego dusza jest chora. No to co to jest? Byłem kiedyś na takich rekolekcjach, które prowadził taki świecki pseudocharyzmatyk. Iluż ludzi było, jakie tam niby uzdrowienia, świadectwa. A my kapłani w konfesjonale to mogliśmy sobie książki czytać. Bo jakoś nikomu nie przyszło do głowy, żeby skorzystać ze spowiedzi świętej. No to widać było, że w tym nie było Ducha Bożego. A więc właśnie Duch Maryjny pokazuje nam, co jest najważniejsze i co jest prawdziwym uzdrowieniem. Uciekamy od tego, co jest jakąś nadprzyrodzonością. Dla wielu ludzi też problemem jest w ogóle zbliżyć się do Jezusa. Mają jakiś rodzaj nieufności do Niego. To czasem wraca to, co działo się w naszym domu rodzinnym, jakaś nieufność, na przykład ktoś miał złe wspomnienie o swoim własnym ojcu, to bywa, że ma jakiś problem z Bogiem Ojcem. Ktoś ma złe wspomnienie ze swoją matką, ma później problem, żeby uznać Maryję za swoją matkę, bo to się nakłada, złe wspomnienia o ziemskiej matce, na tą definicję Matki Niebieskiej. Nie potrafimy tego rozdzielić. Ale właśnie tutaj Matka Boża przychodzi nam z pomocą, aby zbliżyć się do Jezusa. A więc jeżeli chcesz się zbliżyć do Jezusa, zbliż się najpierw do Jego Matki. Zobaczy, że ona ciebie doprowadzi do spotkania z Synem. Przestaniesz się Go bać. Ona wyprostuje ten twój wykrzywiony obraz Jezusa w sercu. Owocem spotykania się z Maryją jest także dostrzeganie swoich własnych wad, słabości, złych skłonności, złych przyzwyczajeń. Dostrzeganie swojego własnego lenistwa duchowego. Człowiek wtedy uczy się pracować nad sobą, wie, że tak nie można, że nie mogę sobie pozwolić na byle jakość w swoim życiu duchowym. Uczę się pracować nad sobą, uczę się spotykać z drugim człowiekiem, widzieć w drugim człowieku Chrystusa, chcę im pomagać. Czuwam nad sobą, nad swoimi myślami, sercem, poruszeniami, nad swoją zmysłowością w szczególności. Pracuję nad sobą i uczę się, jak żyć obok innych ludzi, relacji z innymi ludźmi, żeby ich nie krzywdzić, nie ranić swoich słowem. Czy Maryja by tak zrobiła? Uczę się panować nad swoimi emocjami. Uczę się panować nad swoją agresją. Jeżeli czuję, że coś dzieje się w moim sercu złego, wiem nagle, że to jest atak złego ducha, że się muszę natychmiast modlić. I to jest to, co ja często mówię w konfesjonale, kiedy ktoś mówi, że nie może tego panować. Kiedy czujesz, że się w tobie coś takiego wzbiera, od razu zacznij modlić się pod twoją obronę, bo to jest egzorcyzm. I wielu później mówi, księże, to działa. To działa. To się wszystko wtedy kończy w jednym momencie, jakby po prostu przekuć balonik. Dlatego właśnie potrzebujemy Maryi, bo ona chroni nas przed atakami złego ducha. Dusza, która kocha Maryję, wie, jaka jest wielka potrzeba, by dzisiaj czuwać nad sobą, by się umartwiać, nie rezygnować z tego, co może wiązać się z postem, aby się modlić. Wie, że od tego zależy właśnie nasze czyste serce i także pokora. Maryja pokazuje nam, że naszym największym przeciwnikiem jest szatan, zły duch, że musimy jego się strzec, wyrzekać w codzienności. Że nie możemy mieć z Nim nic wspólnego. Nie może być jakichś kompromisów z szatanem. Chodzę do kościoła, ale żyję w grzechu. Ile takich ludzi dzisiaj jest? I uważa, że da się to pogodzić. Nie da się tego tak pogodzić. Ale pamiętajmy, że Maryja nikogo nie zmieni bez Jego woli. Że nie zmienia nas automatycznie. My musimy tego chcieć, zapragnąć. Powiedzieć, Maryjo, proszę Ciebie, przemieniaj mnie. Prowadź mnie do Jezusa. Ona wskaże nam Jezusa, podprowadzi nas do Jezusa, ale my też sami musimy wiele zrobić, podjąć ten trud i modlitwy i prosić Boga wprost o uzdrowienie tego, co w nas chore. Ale też nieraz trzeba skorzystać z pomocy innych ludzi, którymi chce się posłużyć Bóg, żeby nas uzdrowić, uleczyć, nie bać się rozmawiać z mądrymi ludźmi. Maria uczy nas, jak Bogu dziękować, jak wprowadzać Chrystusa w różne sprawy naszego życia. Uczy nas, że miejscem spotykania z Bogiem są sakramenty, że jest Kościół, że to ma być pierwsza przestrzeń naszego uzdrawiania się. Co z tego, że ktoś odwiedza różnych psychologów, terapeutów i tak dalej, jeżeli nieregularnie się spowiada, jeżeli się nie modli, to wtedy na nic robota. Ale jeżeli pogodzisz jedno z drugim, no to już jest lepiej. Ale na pierwszym miejscu właśnie zawsze działanie Boga. To na pierwszym miejscu i czasami okaże się, że żaden terapeuta nie jest potrzebny. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie i tych, których ja prowadzę. Pobożność Maryjna, jak wspomniałem, uczy nas pracy nad sobą, codziennej walki o obecność Boga w naszym życiu. Uczy nas, w jaki sposób walczyć Boga w naszym życiu, żeby też nie zaniedbywać swoich własnych obowiązków. A co z tego, że ktoś jest bardzo maryjny, odmawia różańce, jeździ na pielgrzymki, jeśli nie wykonuje dobrze swoich obowiązków, jeśli to jest ze szkodą dla małżeństwa, dla relacji z mężem, z żoną, z własnymi dziećmi, to wtedy to jest żadna pobożność. To nie o to chodzi. To wszystko musi iść ze sobą w parze. Z Bogiem też spotykamy się, służąc bliźnim, dzieciom, rodzinie, współmałżonkowi, przez bycie z Nim. Tak więc chcemy być dzisiaj przy Maryi. Chcemy jej to wszystko oddawać. Chcemy ją przyjąć jako matkę, jako nauczycielkę. I wierzymy, że dzięki niej może zmienić się nasze życie. Może zmienić się nasza jakość relacji z Bogiem. O to ją chcemy teraz prosić przez wspólne odśpiewanie apelu jasnogórskiego. Powstańmy.